Czy możliwe.
No. No ale my nie rozumiemy takich mądrych słówek z tego opracowania na homilii, no to jak my mamy na swoje życie to przenieść,
no właśnie,
nie?
Bo to jest trochę tak, że jak ksiądz idzie do ludzi i mówi im kazanie, czy homilię, czy coś tam, no to ten ksiądz jest dla ludzi i powinien mówić tak, żeby ci ludzie zrozumieli, a nie ci ludzie przychodzą do kościoła dla księdza, żeby
ze słownikiem.
No dobrze,
tak,
ale w kościele są różni ludzie. Są ludzie wykształceni i ludzie tacy niewykształceni, więc jak on ma to brać to, żeby było interesujące dla tych i
no
interesujące dla...
mówi zwykłym językiem, takim normalnym ludzkim.
Ale może dla niektórych być to za proste.
No chyba, są takie... ale ludzie, którzy...
Ale myślę, że to jest dużo mniej.
Nikomu nie dogodzisz. Nie ma takiego kazania, które będzie dla wszystkich idealne.
No dobra, ale jak ktoś jest bardzo mocno wykształcony, to w domu też siedzi przy kolacji z rodziną i też rozmawia tylko wykształconym językiem.
A, spotkałem takich ludzi.
Ksiądz po kolędzie chodzi, więc wie
normalne.
Chyba o czym...
Dzisiaj jedna...
No dobrze.
Dzisiaj pani dyrektor rozmawiałam i opowiadała o pewnej mamie, która przyszła zapytać nauczycielki, czy pani myśli, że moje dziecko semantycznie zrozumiało, co pani powiedziała?
No, ale ja sobie tak myślę, że
no,
tak.
Przy stole tak rozumiem.
Tylko na przykład dlaczego, wracając cały czas do tego księdza ojca Szóstaka, no to dlaczego ludzie go słuchają? Dlatego, że on mówi po ludzku, a nie jakimś slangiem kościołowym.
Ale nie, ale wszyscy go nie słuchają.
No ale on tam dużo ludzi go słucha.
Ale nie wszyscy.
No okej, ale nigdy wszyscy nie będą jednej osoby słuchać, nie?
Wiem, to jest każdy sobie sam dobiera.
Jeszcze się taki nie narodził, co by wszystkim dogodził, aczkolwiek właśnie, bo długo by rozmawiać o... No też nie wszystkich dogodził. O, hopie, faryzeusze kamieniami chcieli w niego rzucać ze skarby.
No ale gdyby nie on to...
Zrzucić? No tak.
Gdyby nie on to, byłaby lipa.
To Żodyn.
Żodyn.
Żodyn. W każdym razie, co miałem powiedzieć, że o kazaniach by można bardzo długo rozmawiać, w sensie, że trudno się tego słucha, że i o poziomie, i w ogóle. Ale jakby istotą jest to, żeby słuchać z wiarą, co nie znaczy, że czasem można być nawet zgorszonym, bym powiedział, kazaniem.
No bo to i tak też jest Słowo Boże, nie?
No tak.
Więc tak jakby w tym, no ale czasem z jednej strony...
To trochę po macoszemu, nie? Te kazania traktujemy. A najważniejsze, znaczy, było Ewangelia, czytania, kazanie,
no
nie trzeba słuchać.
No to też zależy,
nie?
Bo ludzie to traktują po macoszemu, ale księża te czasem też jakby nie są świadomi tego, że no muszę się przygotować, no bo w tym, co ja powiem do ludzi, Pan Jezus będzie mówił.
No właśnie o to chodzi, tak? To
nie w porządku czasem jest.
Jeżeli przez chwilę dajmy sobie 3 minutki na to, żeby porozmawiać o kiepskich kazaniach. O takich rzeczywiście nieprzygotowanych, o pinkoleniu 3x3. Nie mówisz, że to też jest Słowo Boże, bo jest, ale czasem to po prostu w ogóle nie dorasta do tego, co rzeczywiście Pan Bóg chce powiedzieć. To znaczy, że ksiądz nie musi być super homiletą i mówić super ciekawie i nie każdy musi być Szóstakiem, ale ma być wierzący, to znaczy on ma spojrzeć na tą Ewangelię i tak jak umie, tak to przekazać. I czasem w tym, co na wielu z nas wydawałoby się super nudne, będzie ktoś, komu to dogodzi. Całemu kościołowi nie dogodzi, ale ten ksiądz to powiedział z wiarą. Nudno jak 150, flaki z olejem normalnie. A znajdzie się ktoś, kto tam po prostu...
Mam pewną anegdotkę właśnie, którą kiedyś bardzo fajną słyszałam od księdza, chyba księdza Bonickiego, który opowiadał, kiedy sobie siedział gdzieś tam na boku w kościele i słyszał, jego kolega ksiądz opowiada kazanie, nie? I on sobie myśli, Boże, co ty, skąd już gadać, chłopie, nie? Co ty w ogóle gadasz, nie? No i poszedł ten ksiądz Boniecki do spowiedzi, nie? I przyszedł do niego pani zapłakana i mówi, ona przyszła się wyspowiadać po, powiedzmy, 20-30 latach, nie? Mhm. I on się pyta, dlaczego pani przyszła się wyspowiadać, nie? Akurat teraz. No, przez to kazanie, które teraz słyszałam, nie? I właśnie ten ksiądz Boniecki powiedział, że no, nawet jeżeli kazanie jest beznadziejnie, to być może do jednej osoby to dotrze i no i taka jest moc tego, nie?
Sam Szóstak powiedział w jednym z filmków swoich 5 minutek, że dostał maila od dziewczyny, że 5 minutek było dla niej prawie że zbawieniem, że genialna seria. I właśnie powiedział, że choćby to nikomu się nie podobało na świecie, to on to robi choćby tylko tej jednej osoby.
Ale szkoda, że gadamy tak tylko o Szóstaku, bo jest też dużo innych fajnych księży.
No, zdarzają się. Oczywiście, że tak. I że, a mogę jeszcze zapytać, kurczę, bo powinniśmy już dojść do cytatu, ale ostatnie kazanie, które zapamiętaliście? Które was tak ruszyło? Pamiętacie jakieś?
Mhm. O kurczę. Były takie
kazania.
Ktoś ma?
Ktoś?
Ja pamiętam, ale to już dawno.
Dawno.
Jak do nas do kościoła przyjechał ksiądz ze Szczecina, który się zajmuje jakąś fundacją obrony życia, i on mówił bardzo fajne rzeczy.
O, właśnie, podobny temat, który właśnie, jak pamiętam, był u nas na rekolekcjach ksiądz Dzierżanowski, który zajmuje się właśnie tymi samotnymi matkami, i on całe właśnie rekolekcje tak przedstawił pod kątem właśnie tej swojej pracy, tych dzieci. I tak najpierw to potraktowałem to trochę, brzydko mówiąc, z buta, no kurczę, no chciałem, żeby coś do mnie dotarło w tych rekolekcjach, a tu będzie mówienie o tym domu samotnej matki, ale po tych całych rekolekcjach tak całkiem z innej strony spojrzałem na ten temat, nie? Całkowicie spojrzałem inaczej na matki w ciąży, na malutkie dzieci. Do teraz mam jeszcze przy mojej lampce taki malutki bucik wyszywany, który właśnie ksiądz Dzierżanowski rozdawał ludziom, także no, można i tak, nie?
I no właśnie, za chwilę wrócimy do tegoż właśnie tematu, a teraz, a propos też słuchania, krótki tekst, czyli taki cytat, czyli dobrze powiedziane, czy dobrze ujęte.
Dobrze ujęte.
Tym dobrze ujętym się Michał zajął w tym miesiącu.
Dobrze, a więc ja wybrałem cytat, no, dosyć znanej osoby. Nie będę musiał tłumaczyć, kim jest Albert Einstein. On powiedział podczas 5. kongresu Solvaya: Bóg nie gra w kości. Bardziej nie chodzi mi o sam cytat, ale ponieważ Bóg nie gra w kości, to jest oczywiste, że wszystko, co jest zaplanowane przez Pana Boga, no, wszystko, co się dzieje, jest zaplanowane przez Pana Boga. Jest to dosyć oklepane przez wiele kazań, ale bardziej o sytuację, w której to zostało powiedziane. 5. kongres Solvaya był to ten najpopularniejszy zjazd fizyków i innych mądrych ludzi na świecie, z tych kongresu Solvaya. Było tam 29 naukowców, z czego 17 miało Nobla lub było przed Noblem. I Albert Einstein nie zgadzał się z zasadą nieoznaczalności Heisenberga i właśnie wypowiedział to zdanie, że
Bóg... Jeszcze raz, czym się przepraszam, nie
wytłumacz.
Co to jest zasada nieoznaczalności? To, że jak jest jakaś rzecz, która się porusza, to nie możemy określić dokładnie pędu, czyli prędkości lub masy i położenia tego ciała. No, dla ciekawych to sobie poczytacie.
Aha.
I właśnie jak ci ludzie, jak ludzie się z czegoś nie zgadzają, to powołują się do Pana Boga. I to mnie właśnie tak poruszyło, że mimo, że oni byli najmądrzejsi na świecie, było tam najmądrzejsi ludzie na świecie, to musieli, nie potrafili udowodnić czegoś, czy dowieść, więc musieli się odwoływać do Boga.
No właśnie, Einstein był wierzący? Bo nie wiem, szczerze mówiąc.
Różnie. Sam mówił, że słowo Bóg dla niego nie znaczy, a Biblia jest zbiorem dosyć prostych i prymitywnych opowiadań, a mimo to odwołał się do Pana Boga.
Mam jego biografię na półce, ale nie czytaną. On tak czeka, także może teraz, że może coś to ten cytat mi da i sobie przeczytam tą biografię Einsteina.
Bóg nie gra w kości, to jest zdanie, które proponujemy wam na ten miesiąc. Nie myślcie, że jakiś przypadek się może wam wydarzyć w tym miesiącu.
Dobrze ujęte.
A my wracamy do liturgii słowa i do tego, że właściwie słuchać na liturgii musimy z wiarą, a to jest trochę różnica od takiego słuchania bez wiary, nie? W sensie, że zobaczcie, jakby Pisma Świętego, czy tego, czego słuchamy na liturgii słowa, słuchać bez wiary, to niewiele zyskamy w sumie, nie?
Nawet czasem możemy się poczuć tacy urażeni. No bo na przykład jak jest to, że coś tam Pan Bóg zwraca się do nas, robaczku, albo jako że jesteśmy prochem, a ktoś sobie pomyśli, no wszystko fajnie, a może ja nie jestem prochem, nie czuję się prochem.
Nie, to takie miłe, bo Pan Bóg mówi do ciebie tak, robaczku Izraelu.
No tak, ale właśnie
to dla ciebie miłe, dla ciebie miłe, bo ty właśnie z wiarą to przyjmujesz to słowo, nie?
No tak,
ty widzisz to jako...
Ktoś może podejść do tego, no a może ja wcale nie jestem prochem i może się poczuć taki
urażony. No, tym bardziej robaczkiem, nie?
Trzeba.
No,
jak jakiś karaluch.
Trzeba okazać pokorę, Paulina. Nie możemy się liczyć cały czas.
No, nie wyobrażacie sobie tego. To jest takie, że przychodzi Pan Bóg, przytula was i tak, robaczku.
No właśnie, ja to sobie za każdym razem wyobrażam.
No dla ciebie, dla nas tak jest,
ten
nie?
Fragment, nie? No. Ale właśnie bez wiary, to znaczy bez takiego wyobrażenia, że ja jestem w takich objęciach Pana Boga i On do mnie mówi, robaczku. Jak nie mam wiary, to sobie w ogóle nie umiem wyobrazić, że Pan Bóg do mnie mówi, robaczku.
Nie, bo on też chyba zależy od tłumaczenia, ale w niektórym jest, że robaku Izraelu. Mhm. No, ale no i co?
I to zachęcamy do szukania. Natomiast na Facebooka zaglądamy. Jessica pisze tak. Ja tak sobie myślę, że najprościej w świecie nie wiemy tego, o czym ciągle się mówi. Zapominamy, że to są słowa Pana Boga. A jeżeli nie mamy jakiejś szczególnej relacji z Panem Bogiem, to automatycznie zamykamy się na wszystko. Przyjaciele słuchają i spotykają się z przyjemnością. Przychodzimy do kościoła z tradycji, z konieczności, zamiast po to, żeby się spotkać z kimś, kto jest przecież naszym Ojcem i Królem. Więc relacja, moim zdaniem, tu ma największe znaczenie. Zgadzam się. Mhm. Że jak wiemy, kogo słuchamy, to słuchamy inaczej, nie?
Tak.
Tak. I ksiądz Marcin jeszcze do nas napisał, że a propos tego proroka, skąd było wiadomo, że on to, co mówi, to było prawdziwe? Jeżeli się sprawdziło, to było prawdziwe. Tak, no, pisze ksiądz Marcin tak. To każde słowo, które wypowiedział prorok, które się sprawdziło, było prawdziwe. Ten prorok był autentyczny, w sensie, że się wypełniło, to znaczy, no tak, no tak jak powiedział, tak jest, to znaczy, że to jest prorok. Jeśli słowo się nie sprawdzało, prorok był fałszywy. Bodajże, no, ale gdzieś w Księdze Powtórzonego Prawa.
Na pewno jest tak, że ten, że jeden prorok ma prawdziwe i fałszywe te fragmenty. Chyba nie wszystko się zgadza.
Ilu jest takich proroków teraz?
No właśnie nie. To znaczy, jeżeli prorok Izajasz był prorokiem Izajaszem, to Pan Bóg go wybierał po to, żeby nie było momentów, w którym on mówi coś ludziom, co nie jest rzeczywiście proroctwem, co nie jest słowem Boga.
Skąd on wiedział, kiedy jest natchnięty, a kiedy pisze sam z siebie?
No, chyba to wiedział.
Musiał to wiedzieć. Znaczy, no, tak pisał, no, po prostu pisał.
Wiedziała, że Pan Bóg się jej objawia, a nie, że takiej myśli.
Tak, ale oni nie mieli takich objawień, że Pan Bóg stawał i mówił, pisz.
No, skąd wiesz?
Ale to nawet nie chodzi o to, co pisał, bo to prorok Izajasz nie pisał tego, co jest napisane w księdze proroka Izajasza. Tam trzech Izajaszów to pisało, mówi się o trzech
uczniów i chyba
trzech Izajaszach. Natomiast sam prorok, to co napisane, to jedno, a jakby chodzi o samo funkcjonowanie proroka. To znaczy, że on szedł do ludzi i mówił, uważajcie, Pan Bóg mnie tu posłał do was, weźcie się, ogarnijcie, nie?
A mógł być jakiś taki samozwańczy na przykład.
No jak to był samozwańczy, to się kończyło tak jak z prorokami Baala. Ich było 200, modlili się, biczowali, żeby się ogień podpalił pod tym drewnem i nic. A prorok Ezechiel polał to wodą, kazał zalać te drzewa wodą. On się pomodlił przez chwilę, mówi, może żeby oni wiedzieli, że ci prorokowie Baala to są nieprawdziwi, a ja jestem prawdziwy, spraw, żeby to zapłonęło. Bach, płonie, nie?
Dziwna historia. Pum.
No taka jest normalnie. Dobrze, tak. Koniec słuchania mówienia. Słuchamy dźwięków.